Moi drodzy, w dniach 18-20 października 2019 roku tutaj na Jasnej Górze poproszono mnie o prowadzenie rekolekcji dla dzieła modlitwy z Maryją Ratuj Człowieka w 15. rocznicę istnienia tego dzieła. Na prośbę organizatorów i słuchaczy postanowiłem nagrać jedną z konferencji poświęconą Matce Bożej Niepokalanej i grzechów przeciwko jej niepokalanemu sercu, ponieważ taki był cały temat tych rekolekcji. Dlatego na prośbę słuchaczy chciałem zostawić tę konferencję do dyspozycji wszystkich, aby mogli z niej korzystać, a także jako zwiastun być może w niedługim czasie ukaże się publikacja drukowana na ten temat. Cały temat rekolekcji dotyczył czci dla niepokalanego serca Maryi według tego schematu, jaki zaproponował, albo o jaki prosi Matka Boża w Fatimie, mówiąc o pierwszych 5 sobotach miesiąca. I też każdy dzień dotyczył jednej z tych 5 sobót. Chciałbym, żebyście wiedzieli, jaki jest schemat. Być może niektórzy znają już te nabożeństwa, inni nie, ale tych bluźnierstw jest 5. W nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w trakcie modlitwy Jezus udzielił siostrze Łucji wyjaśnienia, dlaczego ma być akurat 5 sobot wynagradzających. I powiedział tak: córko, motyw jest prosty. Jest 5 rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsze to bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu. Drugie przeciwko jej dziewictwu. Trzecie przeciwko jej Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się ją wyłącznie jako matkę człowieka. Czwarte, i te będą nas interesowały, te będą tematem tej konferencji, to bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej niepokalanej matki. Piąte to bluźnierstwa tych, którzy urągają jej bezpośrednio w jej świętych wizerunkach. Chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście ją obrazić. Dlatego moja refleksja będzie skupiała się właśnie na tym czwartym punkcie, na tej czwartej ranie w sercu Chrystusa i sercu niepokalanej, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej niepokalanej matki. Otóż zadałem sobie pytanie, możemy razem zapytać Maryi to pytanie, o co jej chodzi? O co ci chodzi, nasza niepokalana mamo? Co się dzieje dzisiaj z dziećmi, że aż tak cierpisz, iż przychodzisz osobiście i wołasz o pokutę, o nawrócenie, myśląc o nas i o dzieciach, myśląc o sercach nas i sercach dzieci? Moi drodzy, na początku przygotowań, że tak powiem, spadły na mnie, zawładnęły mną dwa hasła, których początkowo nie rozumiałem. Wydawało mi się jakby bez związku, a mianowicie pojęcie takie, które dzisiaj pewnie już jest bardziej znane, przedszkole równościowe, a potem jedno i wyłącznie jedno nazwisko, Wilhelm Reich. Po krótkich poszukiwaniach we własnej biblioteczce i w internecie szybko okazało się, że być może związek między nimi istnieje i to nawet poważny. Rozważając kolejne lektury, w końcu doszedłem do wniosku, że rozległość tematu i problemu jest tak duża, że trzeba by to jakoś podzielić, żeby móc z tego zrobić konferencję, i to nie jedno, a ostatecznie zobaczyłem, że nawet 3. Z tego właśnie powodu na potrzeby rekolekcji podzieliłem grzechy i bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej zaszczepione w sercach dzieci na 2 rodzaje: jednostkowe i systemowe. I właśnie dlatego, że nie chcę mówić o wszystkim w tej radiowej konferencji, dlatego skupię się tylko na systemowych. Ale podam podstawowe rozróżnienie. Dlaczego tak właśnie je podzieliłem? Otóż chodzi mi przede wszystkim o ich skalę, to znaczy o ilość zniszczonych serc. Dla nas chrześcijan każde ludzkie serce, każde dziecko jest bezcenne od poczęcia do naturalnej śmierci, każde istnienie ludzkie, bo warte jest życie Syna Bożego. A jednak myślę, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, ma się do siebie tak, jak ilość ofiar, powiedzmy, zamachu terrorystycznego, i to jednak traktuję jako jednostkowe, do ilości ofiar wojny światowej. I tu dlatego mówię o pewnym systemie. Różnice chyba każdy widzi. Dlaczego nazywam ten grzech grzechem systemowym, ten, któremu chcę poświęcić uwagę? Uważam, że jego zasięg jest globalny. Na takie spojrzenie naprowadziła mnie myśl, że przecież całe przesłanie z Fatimy jest globalne, jest uniwersalne, dotyczy całego świata. Dlatego pomyślałem, że być może również Matka Boża ma na myśli taką samą możliwą skalę zniszczenia serc, w tym wypadku serc dzieci, ogólnoświatową, globalną. Przecież jest tam mowa o całym świecie, a także, jeśli pamiętamy dobrze, o błędach Rosji, które mają się rozprzestrzenić na cały świat, czyli globalnie. Jeżeli komunistyczna Rosja nie zostanie zawierzona niepokalanemu sercu Maryi pod warunkiem przez cały Kościół w łączności z papieżem. No właśnie. I tutaj już rodziło mi się pierwsze pytanie, kiedy rozmyślałem o tej konferencji. Ile lat Kościół zwlekał, wątpił, już nie chcę myśleć nawet, że układał się ze światem polityki, biznesu, aż w końcu ostatecznie posłuchał niepokalanej i jej prośbę, wręcz nalegania. Odpowiedź brzmi, że co najmniej do pontyfikatu Jana Pawła II i jego zawierzenia świata w Fatimie, jeśli dobrze pamiętamy. 1982 rok, potem 84 i ponowione w 91. Ale czy zostało ono przyjęte, czy nie, częściowo, czy w całości, nie jestem w stanie tego ocenić. Maryja to wie, Bóg jeden to wie. Mówią, że zostało przyjęte, tak nam zostało powiedziane, że to zawierzenie zostało przyjęte. Ja mam zawsze pewną trudność, czy świat to samo, co Rosja, bo wydaje mi się, że te zawierzenia dotyczyły całego świata, a więc także Rosji. Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem zapewnia w imieniu siostry Łucji, że tak, że zostały wypełnione warunki. Ale mam kolejne pytania. W wielu krajach zostało przyjęte nabożeństwo 5 pierwszych sobot miesiąca. Wydaje mi się, według mojej wiedzy, że tylko w 3, a w tym przez Episkopaty Polski, 2016 rok, zupełnie niedawno, Portugalii, Filipin. Nie pamiętam, czy Hiszpania. Prawdopodobnie miały dołączyć, czy już dołączyły Panama i Puerto Rico. I zdaje się, nic mi o tym nie wiadomo, żeby ktoś więcej. A więc czy świat to samo, co 5-6 państw? Według ONZ-u mamy 195 państw, a nie 5 czy 6. Ta liczba jest ruchoma, zależnie od tego, jak się liczy, ale z około 195. Dlatego uważam, że to, co obserwujemy dzisiaj, to brutalne fakty narosłe przez lata z powodu zwłoki w wypełnieniu tego, co nas prosiła niepokalana. Można by powiedzieć, że czerwony nowotwór komunizmu nie jest już w tym samym stadium, co w roku 1917, kiedy Maryja zwracała się do nas. Od prośby Matki Bożej do jej podjęcia, do podjęcia orędzia na skalę, o jakiej mówiła, minęło ile? 60, 70 lat? Ale w tym czasie przecież komunizm nie stał w miejscu. Wywoływał wojny, rewolucje, przewroty i to na całym świecie. W tym czasie to, co Maryja nazwała błędami Rosji, już dawno wykroczyły poza granice terytorialne Rosji bolszewickiej z 1917 roku. Na bagnetach zostały zaniesione do Chin, Korei Północnej, Wietnamu, Kuby, Nikaragui, Wenezueli, czy blisko nas Białoruś, Ukraina, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja. A w pozostałych częściach Europy? Tam ideologia komunistyczna wprawdzie była zwalczana, ale tylko, wydaje mi się, jako system ekonomiczny, czasem polityczny, ale militarnie? No, można by tak powiedzieć, ale jednak nie była to konfrontacja bezpośrednia. Ale za to marksizm stał się obowiązującą nie tylko teorią, wręcz ideologią na uniwersytetach całej Europy Zachodniej. Dziś absolutnie dominuje w kulturze Europy Zachodniej, a poprzez ONZ czy Unię Europejską tworzy dzisiaj przecież na naszych oczach prawo na całym świecie. Czy to przypadek? Nie sądzę. A zatem co się stało? Nie jestem historykiem, nie posiadam specjalistycznego wykształcenia. Po prostu jak brat, kapłan, chcę się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami, obserwacjami, do jakich doszedłem w trakcie przygotowywania tych rekolekcji. Otóż po I wojnie światowej, a potem po przegranej Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, ci komuniści na Zachodzie, którzy czekali na bolszewików, jak na zwiastunów śmierci cywilizacji Zachodu, czekali, aby do nich dołączyć i razem, wspólnie utopić we krwi cywilizację łacińską. Otóż oni zdali sobie sprawę, że po bitwie warszawskiej, przegranej przez bolszewików, walki zbrojnej własnymi siłami na zachodzie nie wygrają, a Sowieci prawdopodobnie jeszcze długo tam nie dotrą. Dlaczego? Dlatego, że komunizm, a raczej marksizm na zachodzie został zahamowany już pod koniec XIX wieku. Europa Zachodnia dzięki Kościołowi katolickiemu i takim postaciom wielkim i ważnym jak Wilhelm Emanuel von Ketteler zdążyła odpowiedzieć na potrzeby robotników doktryną społeczną tak praktyczną, że podnoszący się systematycznie poziom życia klasy robotniczej odebrał komunistom ludzi. Po prostu ich im zabrał. Wiadomo, że człowiek, któremu powodzi się dobrze albo coraz lepiej, nie jest zainteresowany żadną rewolucją, która mu jego ciężką pracę w jednej chwili jest w stanie zabrać. Mówiąc brutalnie, ale zgodnie z logiką komunistyczną, stracili oni robotników, a więc stracili mięso armatnie konieczne do przeprowadzenia rewolucji komunistycznej. Rewolucję na ulicy, ogólnie mówiąc, można zrobić tylko z ludźmi sfrustrowanymi, a więc pewnie biednymi, zdeterminowanymi, w jakimś sensie ograniczonymi, którzy nie widzą innego rozwiązania. I to nie jest żadna obraza personalna kogokolwiek, to tylko opis, że tak powiem, modelu osobowego niezbędnego według komunizmu do przeprowadzenia tego zadania. Między innymi dlatego nigdy i nigdzie komuniści nie polepszyli statusu klasy robotniczej do poziomu podobnego jak kapitalizm. Oni potrzebowali klasy robotniczej do rzezi dokonanej na innych klasach społecznych, a nie do tego, żeby jej polepszać byt życiowy. Ale po przejęciu władzy, taka jest zasada przecież rewolucji, kontrolę nad tą grabiącą, co się da masą, nad tą masą frustratów, obejmie przygotowany wcześniej, dobrze pomyślany aparat terroru. I wówczas to on będzie sterował kolejnymi etapami rewolucji komunistycznej. O tym jasno pisze Marx i teraz możemy rozumieć być może troszkę, dlaczego nigdy mu nie zależało na żadnym dobrobycie mas robotniczych, a jedynie na utrzymaniu elit sterujących tym motłochem robotniczym, a dzięki niemu postępującą komunistyczną rewolucją. To nigdy nie było ani nie jest w interesie rewolucji. Robotnicy są, byli zakładnikami, a nawet bym powiedział białymi niewolnikami czerwonej rewolucji. Dzisiaj, według komentatorów, miejsce tych zakładników rewolucji zajmują mniejszości seksualne. Tak twierdzą obserwatorzy i wydaje mi się to niepozbawione podstaw. Nawiasem mówiąc, drugi raz bolszewicką rewolucję w Europie również zatrzymano w Polsce. Mało kto o tym pamięta. Wydaje mi się, według mnie zrobił to już w ostatnim momencie przygotowań do tej rewolucji jeden Polak, pułkownik Ryszard Kukuliński. Dokonał tego ujawniając NATO plany wojny, ściśle mówiąc przecież rewolucji komunistycznej w całej Europie, a może i w świecie, zaplanowanej, przygotowywanej, realizowanej w detalach przez Rosję i państwa Układu Warszawskiego. Przecież to te plany udostępnił przeprowadzenia zbrojnej rewolucji wojny, a czyli rewolucji komunistycznej na całym świecie. W latach 70., 80. wszystko było już militarnie, strategicznie, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik. Nawet można by go nazwać guzikiem atomowym. Ale wracając do naszego tematu i czasu I i II wojny światowej. Otóż stało się jasne, że w Europie Zachodniej komunistyczna, czyli marksistowska doktryna rewolucyjna wymagała przewartościowania, czyli całkowitej zmiany taktyki, to znaczy dostosowania się do pola walki i przeciwnika na zachodzie, który nie jest taki sam, nie żyje w takiej sytuacji jak człowiek na wschodzie, gdzie nie było wystarczającej liczby chętnych do dokonywania wspaniałych, krwawych zmian społecznych. A przecież jedynie na trupach i zgliszczach zachodniej cywilizacji można stworzyć nowego człowieka i komunistyczny raj na ziemi. To akurat nigdy się nie zmieniło i nie dajmy się oszukać, że zmieniło się dzisiaj. W tym czasie z pewnością wiele środowisk komunistycznych na Zachodzie analizowało swe niepowodzenia wśród klasy robotniczej i szukało rozwiązań. Nie znam ich wszystkich, nie znam się na tym. Chciałbym wskazać tylko na jedno, ale wydaje mi się, że bardzo wpływowe i wyłuskać w jego celu i metodzie absolutnie tylko jeden aspekt, o który nam chodzi w tej katechezie, jakim jest jego wpływ na wychowanie i edukację na świecie. Bo o tym jest dzisiejszy temat, o sytuacji, że tak powiem, dzieci na całym świecie. I za chwilę mam nadzieję, że uda mi się wytłumaczyć, dlaczego tak uważam. Ksiądz Marek Chmielewski, znany być może wielu słuchającym, obserwując to zmaganie, jakie dokonuje się na naszych oczach w Polsce dzisiaj, zauważył bardzo trafnie, że to już nie jest walka z Bogiem. To jest walka z człowiekiem przy pomocy praw człowieka. Tak właśnie dzisiaj nazywa się masakrę ludzkości dokonywaną przez aborcję, eutanazję, zamrażanie zarodków ludzkich. To wszystko dzisiaj nazwane jest prawami człowieka. Ale nie tylko. To jest jednak skutek. Z przyczyną, z pewnością nie jest tak prosto, żeby ją wskazać. Ja jedynie chcę zwracać uwagę, próbować sugerować pewną rzecz, pozostawiając wiedzy i dociekliwości słuchacza odpowiedź na pytanie, czy to właściwa analiza, właściwa diagnoza, właściwa synteza. Naprawdę pozostawiam to zupełnie waszej wolności. Ja chciałbym się skupić tylko na tym, że Matka Boża w Fatimie mówi o całym świecie i dlatego szukałem odpowiedzi właśnie globalnej, ogólnoświatowej. I wracając do wątku rozpoczętego wcześniej, chcę powiedzieć, że osobiście skłaniam się ku tym obserwacjom i wnioskom, które twierdzą, że to, co ma miejsce obecnie w Polsce, to zaplanowana i przyniesiona do nas w latach 90. rewolucja kulturowa. Na Zachodzie trwała ona w okresie międzywojennym, a potem od lat 50. i ma za zadanie jeden podstawowy cel. To może zabrzmi trochę, to jest cytat, zabrzmi trochę górnolotnie, ale ufam, że zdołamy pojąć. Chodzi o ujednolicenie systemów etycznych państw narodowych i taką ich modyfikację, by w konsekwencji stworzyć jedną globalną kulturę. Oczywiście w domyśle kulturę komunistyczną. Od razu moglibyśmy się wręcz zapytać, jeśli mówimy o kulturze komunistycznej, czy to jeszcze mieści się w pojęciach kultury. Ja osobiście uważam, że nie. To raczej dobrze zorganizowane barbarzyństwo, dzicz, co najwyżej kultura, ale chyba rodem z bolszewickiego kołchozu. Tam też jakiś rodzaj życia społecznego istniał. To, co tam znajdziemy, nie mieści się w granicach pojęcia kultura, tak jak je rozumiemy tradycyjnie na Zachodzie. I to nie jest jakiś skutek uboczny, to jest cel. Oni chcą być antykulturą i to pojęcie warto zapamiętać. Antykultura. Czyli my mówimy o kulturze, my bronimy kultury, a oni przychodzą ją zniszczyć. Czy im się uda, czy nie, czy już się udało, przecież każdy ma oczy. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, jako uważny obserwator właśnie kultury i zachodzącej w niej zmian, ten aktualny stan cywilizacji zachodniej nazywa wprost i brutalnie kulturą idiotów. Czasem to wygląda tak, jakby chodziło o wręcz cofnięcie nas kultury europejskiej przez marksistów, najlepiej do epoki barbarzyńskiej. Moi drodzy, słowo klucz, aby zrozumieć, jak to się stało, jak nieprawdopodobnie szybko zaszły te zmiany, z jakimi mamy do czynienia, moim zdaniem będzie tu ważne takie pojęcie jak inżynieria społeczna, a także celowe, systematyczne działania pojęte przede wszystkim w obrębie szeroko rozumianej kultury jako całości. Wszystko to po to, aby wywołać bezkrwawo, póki co, miękko, a więc powoli i za milczącą zgodą postępowego Europejczyka, ten sam, a może nawet głębszy efekt, który osiągnęli bolszewicy w Rosji po 1917 roku. Może się rodzić pytanie, ale skąd ten postępowy Europejczyk, komunista, skąd on się tu weźmie, skoro rewolucja przegrała? Tak się twierdzi. Otóż właśnie dlatego musi on zostać wyprodukowany. Do tego właśnie służy inżynieria społeczna. To teoria, która ma być skuteczna i ma działać i niestety, według mnie, działa. Ja chcę wam tylko uświadomić, wycinek globalnej taśmy produkcyjnej dotyczący naszego tematu to jest edukacji dzieci i związanego z nim bólu niepokalanej z powodu tego, co dzieje się z ich sercami. Według mojej wiedzy, model takiej rewolucji, jej kierunek i cel został opracowany, usystematyzowany już w latach około 1920-40. 1920-1940. Moi drodzy, to się działo 100 lat temu w czasach Fatimy. Tę tytaniczną pracę intelektualną na pewno podejmowały różne ośrodki komunistyczne, ośrodki naukowe. Jedne z najistotniejszych to według mnie prace tak zwanej szkoły frankfurckiej. Jej dorobek jest dostępny w księgarniach i internecie. To nie jest jakaś tajemna wiedza o podziemnej organizacji. Oni się nie kryją. Są instytucją naukową, jak to się dzisiaj nazywa. To raczej dzięki nim albo przez nich chrześcijanie, raczej chrześcijanie muszą się kryć ze swoimi faszystowskimi poglądami. I to nie jest przenośnia, to cytat z ich naukowego słownika. Zaraz do tego dojdziemy. Szkoła frankfurcka na bazie filozofii Hegla i Marksa stworzyła modele teoretyczne dla doprowadzenia do oczekiwanych przemian kulturowych, a w konsekwencji społecznych w całej Europie. Czyli dosłownie takich zmian, o jakich mówił Marx w swoim manifestie komunistycznym z 1848 roku. Przy czym z jedną istotną różnicą. Marx koncentrował się na działaniach politycznych i ekonomicznych, a ci nowi, nowocześni marksiści, neomarksiści, oni się skoncentrowali na kulturze, nad którą pracują przy pomocy tak zwanej teorii krytycznej. I to jest nowość. Dla chętnych, którzy chcą się przyjrzeć temu zjawisku walki komunistów o kulturę, albo raczej z kulturą, polecam choćby zwięzłe opisy, jakich dokonuje profesor Jacek Bartyzel, czy bardziej rozbudowany z detalami od strony historycznej, socjologicznej, to praca pana Krzysztofa Karonia na płaszczyźnie filozoficznej, kulturowej, bardzo to zjawisko jasno opisuje pan Bronisław Wildstein czy profesor Marek Jan Chodkiewicz. Otóż wracając do tej szkoły, prowadząc żmudne, wieloletnie, wielowymiarowe badania z filozofii, socjologii, psychologii, ci marksiści zrozumieli aż za dobrze, że żadna rewolucja nie może na Zachodzie odnieść sukcesu tak długo, jak prawda, że człowiek jest żywym obrazem Boga, nie zostanie zniszczona albo co najmniej zastąpiona przez jakiekolwiek inne pojęcie, choćby ludzkość. Ludzkość. Nie człowiek obraz Boga, tylko jakaś ludzkość. Ponieważ szkoła ta powstała w czasach narastającego w Niemczech faszyzmu, hitleryzmu, faszyzmu, za cel postawiła sobie zbadanie jego korzeni. I może was wszystkich bardzo zdumieć, do jakich doszła wniosków. Często nie jesteśmy ich świadomi. Otóż według nich zachodnia cywilizacja jest skłonna do faszyzmu z powodu istnienia w niej takich pojęć jak, proszę uważać, 1. Kultura. 2. Moralność, która wywodzi się z religii. 3. Rodzina. 4. Szacunek dla przeszłości jako przewodnik do przyszłości. Ale najważniejsze źródła faszyzmu, a więc nieszczęścia człowieka na drodze do wolności, to Bóg i rodzina. Według tak przyjętej linii walki z kulturowymi źródłami faszyzmu, szkoła frankfurcka rozpoczęła pracę natychmiast atakując wszystkie elementy społeczeństwa, które je przecież scalają. Atakuje je jako potencjalnie faszystowskie, jednocześnie promując ich całkowitą redefinicję, rozbicie. A pewnie chodzi o defaszyzację. Jak pisał wybitny ich przedstawiciel Herbert Marcuse. Cytat. Można słusznie mówić o rewolucji kulturalnej, ponieważ protest jest skierowany w stronę całego establishmentu kulturowego, w tym moralności istniejącego społeczeństwa. Tradycyjna idea rewolucji i tradycyjna strategia rewolucji została zakończona, czyli bolszewicka przemocowa. Te pomysły są staromodne. To, co musimy podjąć, to jest rodzaj dyfuzji, rozproszenia, rozpad systemu. Koniec cytatu. Mówiąc w wielkim skrócie, na tej bazie powstał również ważny dla tej konferencji koncept tak zwanej rewolucji Erosa. Został on stworzony, aby wykorzystać seksualne instynkty człowieka, niewątpliwie potężny bodziec istnienia ludzkości, jakim jest nasza seksualność, jako instrument wyzwolenia ze wszystkiego, ale najbardziej oczywiście z faszyzmu. Bo wszystko, co krępuje człowieka i jego ekspresję społeczną i osobistą, a przede wszystkim seksualną, to z zasady działania opresyjne, a więc w konsekwencji mieszczące się w działaniach faszystowskich. I tu właśnie pojawia się człowiek, o którym wspomniałem na początku, którego imię i nazwisko od razu spadło mi niejako na głowę, czyli Wilhelm Reich. Poznałem go lepiej podczas lektury pewnej książki, którą napisał pan Michael Jones, Libido Dominandi. Lektura momentami, uwierzcie mi, nie do udźwignięcia z powodu faktografii wręcz przytłaczającej, rzetelnej i dla człowieka, który nie jest przygotowany na taką dawkę zniszczenia moralnego, jaką autor z powodu podjętego tematu przyjmuje momentami, rzeczywiście trudno udźwignąć. Oszczędzę państwu biografii pana Reicha, powiem tylko, że jego mistrz, moim zdaniem maniak seksualny, Sigmund Freud, powiedział o nim, że to zboczeniec i wariat i wyrzucił go z elitarnego klubu hochsztaplerów i złodziei, czyli psychoanalityków. A z kolei komunistyczni towarzysze, bo ten pan z tego środowiska pochodzi, towarzysze partyjni domagali się usunięcia go ze swoich szeregów, bo gdzie się nie pojawił, to otwierał na przykład polowe punkty aborcyjne. Te działania na Zachodzie nie zjednywały mu klasy robotniczej. Oczywiście odwiedzał również bolszewicką Rosję i był szczerze zawiedziony zatrzymaniem przez Lenina i Stalina rewolucji seksualnej. Zdaniem Reicha seks był najlepszym narzędziem do rewolucji. A jeśli przyjrzycie się jego naukowemu dorobkowi, choćby zaglądając do Wikipedii, to wszystko może albo wiele stanie się bardziej jasne. Nie, proszę się nie męczyć, zrobię wam szybki skrót prowadzonych przez tego pana badań. Otóż wszystko jest o uzdrowieńczych skutkach orgazmu od narodzenia do śmierci. Wygląda na to, że w pracy naukowej tego pana nic więcej go nie interesowało. A przecież to on, moim zdaniem, jest dzisiaj patronem edukacji seksualnej, której domagamy się w szkołach. My się nie domagamy, której się domaga, nie wiem kto, Unia Europejska, czy nie wiem kto, domaga się w szkole. To jest patron, moim zdaniem, jak posłuchamy, co myślał, jakie rzeczy są dzisiaj wdrażane im, albo mają być wdrażane, no, skojarzenie, wydaje mi się, nie jest czysto przypadkowe. Niestety czasem również i zboczeńcom towarzyszy inteligencja i wtedy są jeszcze bardziej groźni. Mroczny geniusz Reicha potrafił dostrzec i zrozumieć, w jaki sposób ludzkie namiętności można zorganizować politycznie, aby tą drogą tworzyć rewolucyjne społeczeństwo, a więc stworzyć brakujące zachodnim komunistom mięso armatnie, mięso rewolucyjne. W latach 40. Wilhelm Reich znalazł obrońców i promotorów swych teorii właśnie w szkole frankfurckiej. Wśród postaci tak znanych jak Erich Fromm, Theodor Adorno, którzy twórczo rozwinęli jeszcze jego maniakalny dorobek. W tym czasie Reich zdefiniował całkowitą rozwiązłość seksualną jako wolną seksualną ekspresję niezbędną dla, uwaga, leczenia bolączek psychicznych, wszelkich represji, a nawet neurozy. A oto kilka z jego pseudonaukowych odkryć. Proszę bardzo. Człowiek jest seksualny z natury, jeśli jego seksualność zostanie pozbawiona blokujących ją norm rozumu, kultury i religii, stanie się prawdziwie wolny. Dalej, człowiek albo się modli, albo masturbuje. Nie może robić tych dwóch rzeczy równocześnie. Dlatego seks skutecznie zwalcza mistycyzm, czytaj chrześcijaństwo, albo wszelką religię, jeśli ktoś chce to czytać. A więc trzeba tylko zniszczyć normy społeczne, które hamują seksualność, a będzie się człowiek szczęśliwie masturbował, łajdaczył i uśmiechał, a Boga już na pewno porzuci. Dalej, kto kontroluje obyczajowość seksualną, ten panuje nad człowiekiem. To jest bardzo ważne zdanie. Kto kontroluje obyczajowość seksualną, ten panuje nad człowiekiem. Dlatego seksualizacja młodych odbierze ich z pewnością Kościołowi. Szkoła frankfurcka przemyślała te epokowe odkrycia Reicha i uznała, że rzeczywiście seks nadaje się do prowadzenia rewolucji kulturowej w Europie Zachodniej. Jedynie odwróciła kolejność, aby uczynić je bardziej skutecznymi na froncie bolszewickiej antykultury. Demoralizacja nie jest dla nich celem, jak dla Reicha, tylko środkiem do celu. Celem pozostanie rewolucja komunistyczna. Środkiem do zniszczenia kultury europejskiej będzie właśnie seksualizacja społeczeństwa i to od jak najmłodszych lat. Czy nie to stało się na Zachodzie? Pytam retorycznie. Ale dlaczego to wszystko połączono z wczesną edukacją dzieci? Wówczas pewnie stwierdzono przy pomocy obserwacji, rozmów czy tak zwanej psychoanalizy, bo tak działał Reich, ale dzisiaj mamy już o wiele większą i rzetelniejszą wiedzę o człowieku i etapach jego rozwoju. Właśnie badania nad rozwojem człowieka mówią jasno, popatrzmy choćby na psychologię rozwoju, że dzieci we wczesnej fazie rozwoju w sposób naturalny mają niejako, że tak powiem, wyłączoną sferę seksualną. Dlaczego? Aby mogły się szybko rozwijać i poznawać otaczający je świat i jego racjonalne zasady. Dlatego od 6 do 13 roku życia występuje u dzieci okres, który nazywany jest latencja, czyli wygaszenie popędu seksualnego. Otóż właśnie dlatego świadome, wczesne zainteresowanie dzieci seksem wprowadza po cichu pewien wirus, taki mały defekt w ich rozwoju, który pozbawia je jednej, wydawałoby się, bardzo drobnej rzeczy, której nikt nie zauważa. Jedna jedyna rzecz – zdolność do koncentracji. Ta wydawałoby się nieistotna sprawa w procesie edukacyjnym jest absolutnie podstawowa, ponieważ obejmuje zdolność do poznania świata, do nauki i w ogóle wpływa na racjonalność dziecka, zdolność do koncentracji. Czy ty mnie słyszysz? Czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię? Dziecko rozkojarzone nie jest z nami w kontakcie, czyli z jedyną osobą, która może zatroszczyć się, zabezpieczyć jego egzystencję we wszystkich wymiarach. Traci z nami kontakt. W konsekwencji mały defekt u początku utrudnia, a czasami całkowicie uniemożliwia, po pierwsze edukację, czy też dotarcie do jakichkolwiek potrzeb, już nie mówię wyższych, społecznych, duchowych, nie mówiąc o religijnych. Na samym końcu powiemy o religijnych. Po prostu dziecko pozostaje niedorozwinięte, bo jest rozkojarzone. To jest diabelsko prosto pomyślane. Ma działać i działa. Doświadczenie to potwierdza. Właśnie wiedząc o tym, członkowie szkoły frankfurckiej, a potem neomarksiści, komuniści doszli do wniosku, że promocja wszelkiej seksualizacji, i to już od dziecka, jak najszybciej, w postaci rozmów, dotyku, masturbacji, ogólnie sztucznego zainteresowania erotyką, uniemożliwi lub co najmniej utrudni im kontakt. Po pierwsze z rodziną, po drugie z kulturą, po trzecie z Bogiem i wiarą. Dla nich to są źródła faszyzmu i najwięksi wrogowie rewolucji i postępu rewolucji. Proste? Bardzo proste. Aby ostatecznie skończyć z kulturą, burżuazją, faszystowską oczywiście, czyli chrześcijańską, trzeba maksymalnie zseksualizować całe społeczeństwo, a każdy, kto będzie choćby próbował ograniczać człowieka i jego ekspresję seksualną albo, nie wiem, prawa do ekspresji seksualnej, prawa seksualne, stanie się wrogiem wolności jednostki. Zostanie nazwany opresorem i załapie się na definicję i zostanie stygmatyzowany jako faszysta, zamierzający prawdopodobnie do nowego Holokaustu, rzezi nie wyjątek. Straszne, ale taka rzeczywistość już nas otacza. Oczywiście, że rzadko jeden człowiek, na przykład Reich, albo tylko jedno środowisko, na które, tak jak tutaj wskazałem, szkoła frankfurcka, bardzo rzadko, albo może i nigdy nie jest odpowiedzialne za istnienie i działanie jakiejś idei, to przez dziesięciolecia. Ja używam tutaj pewnego skrótu na potrzeby konferencji, bo chodzi mi tylko o to, aby kojarzyć pewne zmiany kulturowe, które zachodzą u nas bardzo gwałtownie, z ich źródłami historycznymi, ideowymi. Skąd to przyszło? Co to jest? Być może teraz ktoś trochę lepiej zrozumie, dlaczego środowisko Adama Michnika i jego czerwonych towarzyszy w kraju i na Zachodzie Polskę uznaje za faszystowską. On tego nie wymyślił. To jest dzieło jego czerwonych braci z Frankfurtu. Albo dlaczego rodzice, wychowawcy są podejrzani, faszystowscy w domyśle, jeśli nie chcą wdrażać tak zwanej edukacji seksualnej, choćby tej, nazwijmy ją ogólnie, typu gender. Teraz powinniście mnie zapytać, ale czy to w ogóle możliwe globalnie? No cóż, nie wiem, jaką świadomością i wiedzą dysponuje moje audytorium. Myślę, że są dzisiaj dostępne tak wielorakie źródła informacji, że łatwo prześledzić pewne rzeczy. niemniej o przejęciu wspólnoty europejskiej przez neomarksistów i stopniowym przemianowywaniu jej w Unię Europejską, no nie będę tu opowiadał, bo nie jest to tematem tej konferencji. To wiadomo. To już wiadomo. Odsyłam choćby do obecności i znaczenia w tym przejęciu takiej postaci jak Altiero Spinelli i jego króciutkiego tekstu z 1941 roku, znanego jako Manifest Zwentotene, 1941 rok. Myślę, że kto przeczyta, sam będzie wiedział, co o tym myśleć. To nie jest jakaś tajna wiedza, naprawdę wystarczy YouTube albo Wikipedia. Ja nie posiadam nie wiadomo jakich możliwości. Albo proszę zajrzeć do wspaniałej naukowej pracy pani Marguerite Peters o narzucanych nam poza plecami światowych normach politycznych i kulturowych. A czy są na to jakieś dowody? Może jakieś przykłady? Zadałem sobie taki trud, żeby pogrzebać trochę w internecie. Było to rok temu. Może trzeba by to wszystko zaktualizować. I proszę bardzo, czy może być na przykład UNESCO? Pełna nazwa to Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Pochodna ONZ, której podstawowym celem jest, uwaga, wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. A obecnie również dopisano wzbudzanie szacunku dla praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny i religii. Ja trochę studiowałem historię sztuki, naprawdę nie wiem, co ma piernik do wiatraka, co mają zabytki do praw człowieka w jednej instytucji. Ale jeśli udzielimy sobie odpowiedzi rewolucja kulturowa, no to wszystko staje się trochę bardziej jasne. A oto soczysty cytat z podręcznika UNESCO pod tytułem Jednolita edukacja seksualna na całym świecie. Uwaga. Seksualność jest podstawowym aspektem ludzkiego życia. Ma wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny, gospodarczy, polityczny i kulturowy. A dalej następuje wyjaśnienie definicji seksualności. Nie można zrozumieć bez odniesienia do płci społeczno-kulturowej gender. Różnorodność jest podstawową cechą seksualności. Zadziwiająca definicja, nawet nie podejmuję się jej teraz tutaj wyjaśniać, bo jakby nie to jest celem. Drugi przykład WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. A tu proszę, jaki wspaniały dokument medyczny czy dotyczący zdrowia. Brzmi on tak, Deklaracja Praw Seksualnych Człowieka z 2014 roku. Cytat. Światowa Organizacja Zdrowia Seksualnego, uznając prawa seksualne za niezbędne do osiągnięcia najlepszego możliwego stanu zdrowia seksualnego, niniejszym potwierdza, że seksualność jest kluczowym aspektem życia człowieka przez całą długość jego trwania. Przez całą długość jego trwania, od poczęcia. A w jej skład wchodzi płeć, role tożsamości płciowe, genderowe związane z płcią społeczno-kulturową, orientacja seksualna, erotyzm, przyjemność, intymność oraz reprodukcja. Nie wiem, czy ktoś zauważył tutaj może gdzieś coś o rodzinie, o więziach, o ojcu, o matce. No nie, bo tego tu nie ma. Proszę ojca Pawła, ale to są jakieś dokumenty międzynarodowe, jakaś tam papierologia, czy one w ogóle realnie wpływają na nasze dzieci, na naszą młodzież? Odpowiadam, proszę się rozejrzeć. Proszę spojrzeć na to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów. To przecież wzorcowe państwo Unii Europejskiej. Ja tylko małą próbkę podam. To wywiad z gościa niedzielnego z panią socjolog Gabriel Kuby. To rozmowa pozbawiona wulgarności, choć temat jest bolesny. Ta pani mówi, jak te ogólne prawa światowych organizacji przekładają się na realne programy szkolne w Niemczech, czyli obok nas. Jak są konsekwentnie wprowadzane, a jeśli potrzeba, to wbrew woli rodziców. A za opór przeciwko tej seksedukacji rodzice są nie tylko stygmatyzowani społecznie, ale karani zgodnie z prawem. Pani Kuby komentuje także, co na to wszystko niemiecki episkopat i myślę, pomyślmy również o wszystkich konsekwencjach też i o tych. A oto mały cytat. To wypowiedź po wcześniejszym przedstawieniu bolesnej sytuacji dzieci demoralizowanych w szkołach publicznych. Gość niedzielny pyta, a co na to wszystko organizacje chroniące prawa człowieka? Odpowiedź, nic. Bo niemieckie programy i prawo nie są wzięte z powietrza. Bazują na światowych wytycznych. Czytała pani standardy wychowania seksualnego w Europie przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia? Przykładowo dla przedziału wiekowego od 0 do 4 lat edukacja według WHO ma się koncentrować wokół takich pytań. 0-4. Co daje przyjemność? Moje ciało należy do mnie. W wieku 4-6 program WHO przewiduje temat, uwaga, masturbacja we wczesnym dzieciństwie, relacje jednopłciowe, różne koncepcje rodziny, rozmowa na tematy seksualne. Dzieci do 9 roku życia mają wiedzieć wszystko o autostymulacji, stosunku i antykoncepcji. Są elementy pod tytułem seks w mediach, czyli pornografia, oraz choroby weneryczne, nadużycia, prawa seksualne. Mówimy o 9 latach. Do 15 roku życia dzieci wiedzą już, co to jest polityka genderowa, płeć biologiczna. Mają zakodowane, że ochronę przed zarażeniem wirusem HIV i chorobą AIDS zapewnia używanie prezerwatywy i uprawianie seksu analnego i masturbacji. Jak pani uważnie przeczyta, nie ma w tym programie WHO żadnego punktu dotyczącego rodziny. Za to jest tam lista organizacji, które w Europie i w USA prowadzą i monitorują kształcenie seksualne dzieci i młodzieży. Niektóre z tych organizacji już są aktywne w Polsce. Ale widzę, że tym wszystkim panią zgorszyłam, mówi pani Kuby. Gość niedzielny, przeraziła mnie pani. Odpowiedź. Proszę zauważyć, że organizacje rzekomo stojące w obronie praw dziecka mówią, dziecko ma prawo do zaspokojenia seksualnego. Nie możemy ograniczać takich potrzeb. Koniec tego bolesnego cytatu. To wywiad z roku, wydaje mi się, 2012, ukazał się jeszcze przed podaniem do wiadomości publicznej, że w Polsce właśnie wtedy otwarto około 80 tak zwanych przedszkoli równościowych. To było bodajże 2012-13. Na marginesie dodam, że medium najbardziej oburzonym za kojarzenie wychowania seksualnego dzieci z pedofilią była i jest nadal, oczywiście, jak żeby inaczej, Postępowa Gazeta Wyborcza. Tak samo jak dziś rzuca się rejtanem w obronie seks edukatorów czy tęczowego piątku. Nie sądzę, że wszyscy w tym środowisku są jedynie pożytecznymi idiotami, którzy kompletnie nie kojarzą idei stworzonych przez swoich marksistowskich towarzyszy 100 lat temu, takich jak Reich czy Szkoła Frankfurcka, z modelami i celami edukacyjnymi, które obecnie są narzucane w całej Europie. Oni, moim zdaniem, do tego prą. Polecam też choćby taką książkę, ostatnią, pani Gabriel Kuby, Globalna rewolucja seksualna, likwidacja wolności w imię wolności, wydawnictwo Homo Dei, 2013 rok. Na zakończenie tej konferencji, myślę trudnej, może momentami ciężkiej, bolesnej, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, aby nie mylić środków z celami. W rewolucji seksualnej ostatecznie nie chodzi ani o seks, ani o demoralizację dzieci, lecz o przeprowadzenie rewolucji komunistycznej, czyli zdobycie władzy politycznej przy pomocy rewolucji kulturowej. W tej nowej rewolucji komunistycznej seks to tylko środek, a nie cel. Cel to nowy porządek świata po dokonaniu się rewolucji. Grupa społeczna wytypowana do przeprowadzenia tych zmian to nowy proletariat, czyli masa ludzka odcięta od wyższych wartości, między innymi przez seks edukację. Będzie taka, dlatego że została tak wyedukowana, czytaj między innymi gruntownie zseksualizowana i to od wczesnego dzieciństwa, im wcześniej tym bardziej. Będzie roszczeniowa, bo z jednej strony będzie pozbawiona zdolności do koncentracji, a więc do zdolności do pracy również, będzie gardzić pracą fizyczną, a z drugiej strony będzie przyzwyczajona do wygody. Będzie przywykła do wysokich technologii, do swoich smartfonów, telefonów, komputerów, ale zupełnie niezdolna umysłowo do kształcenia się zawodowego na takim poziomie, aby móc wyprodukować te technologie, bo to wymaga koncentracji. Dlatego, aby je posiadać, zostanie postawiona przed straszną alternatywą. Albo dostać w postaci świadczeń socjalnych, albo ukraść. I będzie to złodziejstwo przemocowe w dresach albo w białych kołnierzykach. Albo socjal, albo zamieszki i kradzieże. Albo jedno i drugie. Czy niepodobnie wyglądała sytuacja robotników w XIX wieku? Z ich biedą, z niemocą, z postawieniem ich pod ścianą i niemocą rozwoju, że tak powiemy, własnej kompetencji jako robotnika, to właśnie tym wygrała Europa Zachodnia z bolszewizmem, że pozwolono robotnikowi na wzrost jego kompetencji, czyli edukację zdobytą własną ciężką pracą i koncentracją, bo nikt inaczej niczego w życiu nie osiągnął. Nie dajmy się zwieść pozorom, nawet jeśli w jakiejś części będzie tam grupa dokumentująca się choćby wyższym wykształceniem. To będą ci, którzy studiowali, że tak powiem, nic, albo studiowali po nic, bo okazało się, że na rynku pracy w ogóle nie ma już dla nich miejsca. To są ci młodzi ludzie, którzy nie są do końca tego winni, albo w ogóle nie są tego winni, że wpuszczono ich w taki kanał, jak to się mówi między młodzieżą. To są tysiące sfrustrowanych magistrów, którzy świadomie, których to są tysiące sfrustrowanych magistrów, których świadomie mamiono wyższym statusem społecznym i łatwymi pieniędzmi. To ci, którzy obecnie zaczynają sobie uświadamiać, że oni ze swoim wyższym wykształceniem nie są potrzebni społeczeństwu. To studenci chociażby marketingu, ekonomii, socjologii, psychologii, teologii, kulturoznawstwa i tym podobnych rzeczy. To są biedni, nieszczęśliwi, oszukani młodzi ludzie. Jest ich coraz więcej. A rynek pracy krzyczy i mówi, że brak jest ludzi, ale w rzemiośle. Socjologia już dawno obserwuje tę grupę i nawet nadała jej konkretne imię. Mówią, to jest prekariat. Brzmi znajomo, prawie jak dawny proletariat. I dobrze, że nam się tak kojarzy, tylko pamiętajmy, że proletariat to była społeczna podstawa, baza dla przeprowadzenia rewolucji marksistowskiej. Czy to przypadek? Nie sądzę. To raczej świadome, spreparowana przez rządzących światem neomarksistów, tykająca społeczna bomba zegarowa. A oto definicja prekariatu. Prekariat. Pojęcie ekonomiczno-socjologiczne tak zwanej nowej klasy społecznej, powstałej w wyniku kryzysu ekonomicznego, ludzie bez perspektyw życiowych, seryjni starzyści, pracownicy tymczasowi, młodzi bezrobotni lub pracujący poniżej swojego wykształcenia. To oficjalna definicja. Sądzę, że ich frustracja jest obserwowana, podsycana i kierowana przeciwko całej cywilizacji zachodniej. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, mówi Apokalipsa. Tu zatacza koło mój trop dotyczący Wilhelma Reicha i przedszkoli równościowych, choć dzisiaj te pojęcia należałoby znacznie rozszerzyć. Kończy się również ta bolesna konferencja i chciałbym tylko podkreślić, że zdaję sobie sprawę, że jest ona bolesna, ale najmniej dla tych, którzy nie mają dzieci. Na pewno dla nas, księży i zakonników, najmniej. Najbardziej dla rodziców. Ale jeśli ten temat nie zacznie krążyć w ich sercach, w ich umysłach i troska, szczególnie uwaga, jeśli chodzi o rodzaj edukacji oferowane ich dzieciom i konsekwencje tej edukacji, konsekwencje rzeczywiście mogą być takie, jak są na całym Zachodzie. Dlatego podsumowując, dlaczego w ogóle wyłuszczyłem taką rzeczywistość w konferencji, to dlatego, że ci, którzy sączą, moim zdaniem, ci, którzy sączą w serca dzieci niechęć lub nienawiść do niepokalanej, robią to nawet nie wymieniając wprost jej imienia. Dzieci edukowane w ten sposób, jak to opisałem powyżej, bardzo schematycznie, i tak w końcu ją znienawidzą poprzez programy szkolne i marksistowskie łajdactwo, które je otacza i brutalnie zabiera im niewinność i przyszłość. I przyszłość. Ale musimy też wziąć na siebie naszą współodpowiedzialność jako dorośli za ten stan rzeczy, jako katolicy, chrześcijanie. Przyłożyliśmy wszyscy do tego ręki przez obojętność, nieuctwo na studiach, brak gorliwości w rozwoju, w obserwowaniu zjawisk społecznych, taką powierzchowność, brak gorliwości religijnej, brak wiary, brak zaufania wobec ponawianych tyle razy próśb Matki Bożej. I jeszcze jedno. Przygotowując tę konferencję, ze smutkiem i z przerażeniem zdałem sobie sprawę z jednego, a mianowicie, że diabeł i jego ludzie ciężko pracują i potrafią ciężko pracować. Od 1917 roku zdecydowali się na 100 lat ciężkiej pracy z własnej, przewrotnej, wolnej woli. I co osiągnęli? Otóż to, że w ciągu jednego stulecia prawie całkowicie zdemontowali cywilizację chrześcijańską. Cywilizację budowaną w Europie, bronioną zbrojnie i intelektualnie 2000 lat. A jednak zdołali uczynić ją obojętną lub wrogą Bogu, człowiekowi, Kościołowi, Matce Bożej, a wszystko bez jednego wystrzału. Dlatego myśląc o tych tematach, nie uważajmy naszych przeciwników, przeciwników Boga i wiary w Niego za leniwych idiotów. Raczej zapytajmy samych siebie, co w tym czasie robili ludzie Matki Bożej. Co my robimy dzisiaj? Czy liczymy na to, że jakoś to będzie? Dziękuję za uwagę.